Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu o poranku. Naszym gościem jest dziś historyk, publicysta, profesor Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Poznań pozdrawia Kraków. Witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Narodowa kwarantanna. Ciekawe określenie, które od kilku dni funkcjonuje w przestrzeni publicznej. To taka zapowiedź póki co. To odwołanie do narodu w tym słowie wydaje się nieprzypadkowe, panie profesorze.
No cóż, oczywiście może budzić skojarzenia ze świętem narodowym, które zbliża się właśnie z kolejną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
Chociaż pewnie nie o to chodzi twórcom tego pojęcia.
Nie, myślę, że raczej jest to zbitka dwóch okoliczności. Jednej takiej, mianowicie, że wszystko jakoś uzyskuje ten przydomek czy określenie narodowe w bardzo wielu aktach prawnych i instytucjonalnych poczynaniach władzy w ostatnich kilku latach. Czasem może nad wyraz chyba jest szafowana ta, jeżeli można tak powiedzieć, dodatkowa jakby cecha. A po drugie pewnie niechęć do wprowadzenia po prostu stanu wyjątkowego, taki jaki wprowadza bardzo wiele krajów w Europie w tej chwili, w tym krajów najbliższych nam sąsiedzko w Unii Europejskiej. Ze względu oczywiście na ogromną siłę kontestacji rozmaitych działań rządu, ta zdroworozsądkowa zupełnie decyzja zapewne spotkałaby się z jakimiś głosami krytyki i stąd może właśnie taki eufemizm jak narodowa.
Być może eufemizm, być może celowy zabieg semantyczny, który ma jednak podkreślić pewien apel do tego, żeby jednak naród się w takim momencie zjednoczył. No i tutaj pewnie dla historyka otwiera się spore pole skojarzeń, bo takich apeli do narodowej jedności trochę mieliśmy w naszej historii.
No cóż, rzeczywiście przypomnienie tego, co miało miejsce to już właściwie dwa lata temu, mogłoby mieć walor wychowawczy, zupełnie serio mówiąc, bo przecież w tamtym momencie zdecydowana większość sił politycznych w Polsce, bardzo rozbieżnych, bardzo skłóconych między sobą, potrafiła jednak ponad bardzo głębokimi podziałami nawiązać współpracę. Mam tutaj na myśli zwłaszcza grudzień roku 1918 i styczeń roku 1919, kiedy, przecież pamiętamy, doszło nawet do takiej małej próby zamachu stanu ze strony sił prawicowych, który został całkowicie, że tak powiem, rozpuszczony w bardzo łagodnej reakcji naczelnik państwa i w ugodowej postawie także inicjatorów tego zamachu i doszło w ten sposób do powołania rządu Ignacego Paderewskiego, rządu, bez którego Polska zapewne nie poradziłaby sobie tak skutecznie z wszystkimi wyzwaniami, które musiała wziąć na siebie w pierwszych miesiącach istnienia niepodległego państwa polskiego.
Panie profesorze, ja teraz będę się oczywiście często do tej pańskiej pamięci i wiedzy historycznej odwoływał. Czy znajduje pan takie wydarzenia, momenty historyczne, które w jakikolwiek sposób byłyby pokrewne z tym czasem pandemii, koronawirusa, tego, co nam towarzyszy od paru miesięcy? Znajduje pan jakieś takie historyczne analogie?
No, akurat rozmaitych pandemii powietrza, jak się to mówiło, było w naszej szerzej europejskiej, a najszerzej ludzkiej historii bardzo wiele.
Tak, ja bardziej mi zależy na takim stwierdzeniu pewnego stanu społecznych relacji, napięć, pewnego zamknięcia, niekoniecznie spowodowanego przez od powietrza, jak mówi suplikacja.
No, przypomina mi się, oczywiście w sensie historycznym tylko, pewien bardzo smutny, przygnębiający czas w naszej historii, rok 1846. Przypomniane zresztą, o ile się nie mylę, teraz nagrodą Nike przyznaną autorowi książki poświęconej Jakubowi Szeli. To w istocie bardzo zakłamana i bardzo zafałszowana jakby wizja tego, co stało się w roku 1846. Natomiast przypominam dlatego ten moment, że takim jakby ukrytym powodem tego, co się wtedy stało, nie był tylko wyzysk napięcia społeczne, polityczne, które jakoś wybuchły w tym momencie między dworem a chłopami.
Tak, i ten bunt chłopski, o którym pan mówił.
Ale właśnie klęska żywiołowa, powódź, która nastąpiła dokładnie w tych miejscach, w których kilka miesięcy później doszło do tak zwanej rabacji galicyjskiej, która dotknęła kilkaset tysięcy gospodarstw, połączone jednocześnie z decyzją, no, że tak powiem, takiej narodowej właśnie, może nie kwarantanny, ale narodowej pokuty. Doszedł wtedy do właśnie tego obszaru, do Małopolski Zachodniej, ruch trzeźwościowy, który szedł od Stanów Zjednoczonych przez Irlandię do Europy, właśnie wtedy dotarł do naszej części Europy i chłopi masowo odprzysięgli się wódki. To znaczy przed ołtarzem składali przyrzeczenie, że nie będą pili alkoholu. W sytuacji, kiedy nagle zwaliło się na nich tyle nieszczęść, to znaczy po prostu ich gospodarstwa zostały zniszczone. Nastąpił głód spowodowany właśnie tą klęską żywiołową i jeszcze w dodatku nie mogli sięgnąć po jedyny dostępny antydepresant, czyli po wódkę. Wybuchło to właśnie czymś tak strasznym, jak to miało miejsce w roku 1846. Mówię o tym dlatego, że no właśnie takie kumulowanie się różnych czynników połączone z frustracją, z jakimś takim elementem desperacji, no może prowadzić do bardzo niebezpiecznych wydarzeń i oby tak się nie stało w roku 2021. Wyciągajmy raczej lekcje z historii, żebyśmy umieli rozładowywać nasze napięcia inaczej niż pogromami, niż rabacjami, niż walką między nami.
Ja zaraz do tego skojarzenia nawiążę. Najpierw taka ciekawa rzecz, czym dzisiaj jest patriotyzm w czasach pandemii? Być może odpowiedzią jest na to apel wiceministra zdrowia Waldemara Kraski, który mówi, aby nie uczestniczyć na przykład w Marszu Niepodległości. Dzisiaj w czasie epidemii pozostawanie w domu ma być takim właśnie przejawem patriotyzmu i w ogóle, jeśli chodzi o wszelkie manifestacje tych czasów.
Mam wrażenie, że wszystko się pomieszało, poprzestawiało w ostatnich miesiącach. No, dam przykład tego rodzaju. Prezydent Poznania występuje z apelem, no Poznań kojarzy się przynajmniej z perspektywy warszawskiej, z pewną zachowawczością, z tradycją, jeśli nie narodowo-demokratyczną wyłącznie, to w każdym razie z tradycją pewnej
Taka legenda jeszcze funkcjonuje.
Tak. Otóż prezydent Poznania wzywa dzieci do manifestacji. No to jest...
Tak, to świeży apel zupełnie prezydenta, rzeczywiście.
Tak, i wzywa do radykalizmu dzieci szkolne. No to jest hasło, którego nie powstydziliby się inicjatorzy powstania styczniowego. Prezydent Krakowa, wybitny historyk monarchizmu i konserwatyzmu, bardzo przeze mnie szanowany za swoje prace w tym zakresie, z kolei ogłasza, że na jego polecenie Straż Miejska nie będzie chroniła najcenniejszych zabytków, jakie ma polska kultura, kościołów zgromadzonych w Krakowie.
No, podobnie prezydent Jaśkowiak.
Przed dewastacją. No to przecież nie chodzi o miejsca kultu tylko, mówię to tylko oczywiście w cudzysłowie, ale chodzi o zabytki cenne dla ludzi wierzących i niewierzących. I w tym konserwatywnym, jak się znów też wydawało Krakowie, konserwatywny w pewnym sensie oczywiście prezydent, a w każdym razie doskonale znający tradycję konserwatywną, mówi, wręcz zachęca jakby, no niszczcie, plądrujcie, dewastujcie, jest teraz taki czas. A więc coś się rzeczywiście zmieniło, coś się poprzestawiało i trzeba się zastanowić, czy polski patriotyzm w tej wersji, powiedziałbym, insurekcyjnej dzisiaj jest po stronie tych, którzy niszczą, którzy używają wulgarnych haseł. No nie wiem, może to oni są dzisiaj dziedzicami powstańców tych z 1863 roku, czy tych desperackich konfederatów barskich.
Ciekawa teoria.
Mówię to trochę ironicznie, a trochę zastanawiając się nad paradoksami polskiej historii. A obrońcami porządku nagle staje się obecna władza antyinsurekcyjna, w pewnym sensie konserwatywna. Wszystko się przemieszało, wszystko się przestawiło.
Tylko pewnie ten sam podział nadal jest przepołowionego państwa, o czym mówi się od stuleci. Pytanie tylko, czy kiedykolwiek miało to tak brutalną formę? Czy nie dochodzi do jakiejś degradacji kulturowej postępującej?
No cóż, jeśli mowa o brutalnej formie, to jak długo nie dochodzi do przemocy fizycznej, do tego co najgorsze, czyli do wzajemnego zabijania, a takie przecież momenty w naszej historii też były, przypomnę, starcie pod Montwami w 1666 roku. Było tych smutnych wydarzeń kilka w naszej historii, kiedy Polacy zabijali się w starciach, no choćby ostatni raz na taką dużą skalę w zamachu majowym. Więc bywało gorzej, jeśli idzie o przemoc. Natomiast ma pan redaktor całkowitą rację, gdy idzie o cenę pewnego, no powiedziałbym, schamienia, użyję po prostu tego słowa, schamienie, porzucenie wszelkich norm kulturowych w tych ostatnich protestach i w dodatku dołączenie do tego chamstwa, do tej brutalizacji wydziałów nauk humanistycznych wielu szacownych uniwersytetów, które mówią, że wulgarny język, wulgarne gesty są elementem emancypacji, są elementem.
No może to jest po prostu stan emocji tych ludzi, którzy protestują dzisiaj. Taki jest stan ich wewnętrznego napięcia, lęków, obaw. Tak to jest tłumaczone.
Nie, rozumiem to. Oczywiście emocje można rozumieć, można brać je pod uwagę przy ocenie takich zachowań. Natomiast uniwersytety, które mają w swojej dewizie plus ratio quam vis, a więc więcej rozum niż siła, powinny się cechować pewnego rodzaju zdolnością do refleksji i do wyhamowywania tego rodzaju emocji, które zaczynają się od słów, ale niestety mogą prowadzić do czynów. No i wiemy, że prowadzą już do czynów brutalnych wobec konkretnych osób, wobec księży, wobec ludzi inaczej myślących. Myślę, że tu jest problem, że część elit intelektualnych, akademickich opowiada się po stronie chamstwa, po stronie barbarzyństwa i to jest zjawisko nowe.
Profesor Andrzej Zybertowicz mówi o kulturze nieodpowiedzialności, która tak naprawdę, jeżeli zagości w naszych relacjach społecznych, w naszym języku, będzie z nami bardzo, bardzo długo i wszyscy będziemy tak naprawdę jej ofiarami, niezależnie od wyznawanych poglądów.
No niestety wypowiedziane słowa, emocje, które są podgrzewane, zwłaszcza w młodszym pokoleniu, mają swoje konsekwencje i one na pewno będą pozostawały długo z nami. Nie bardzo będzie dało się wrócić do jakiegoś dialogu opartego na argumentach racjonalnych, na poczuciu wspólnego interesu. Jeśli już nie wspólnych wartości, to bodaj wspólnego interesu. No bo ta najprostsza rzecz tutaj przychodzi do głowy właśnie w sytuacji, o której rozmawiamy. Czy dobrze jest, żeby więcej ludzi w Polsce chorowało, zarażało się, czy lepiej by było, żeby mniej ludzi w Polsce, już celowo nie mówię Polaków, ludzi po prostu, żeby mniej ludzi w Polsce zarażało się, ryzykowało swoim zdrowiem i życiem. Jeżeli będziemy wyłącznie wracali do pytania, a czyja to wina, a kto odpowiada za to, że ludzie są na ulicach, to nigdy nie wrócimy do tej podstawowej refleksji, która powinna nas obowiązywać właśnie jako ludzi, refleksji, której podstawą jest odpowiedzialność. Jeżeli będziemy się przerzucać teraz oskarżeniami, a nie wstrzymamy się od działań, ruchów, postępowania, emocji, które zwiększają ryzyko zachorowań, zwiększają obciążenie naszej gospodarki, to znaczy, że na pewno nie jesteśmy nie tylko patriotami, ale nie jesteśmy ludźmi rozumnymi. Przekształcamy się po prostu, powiedziałbym, w plemiona, które żyją wyłącznie nienawiścią do tego drugiego plemienia w granicach jednego państwa istniejącego. To oczywiście jest groźne zjawisko.
Tym bardziej, że mówimy o sytuacji, w której grozi nam twardy lockdown i musimy wszyscy się w tym naszych czterech ścianach pomieścić, mówię, w naszym kraju i tak naprawdę jesteśmy na siebie skazani.
No cóż, myślę, że trzeba sobie odpowiedzieć, czy rzeczywiście dewizą naszą jest im gorzej, tym lepiej, im gorzej będzie w Polsce, im gorzej będzie w gospodarce polskiej, im gorzej będzie milionom Polaków, którzy albo ucierpią bezpośrednio od choroby lub ich rodziny ucierpią, albo ucierpią pośrednio poprzez skutki gospodarcze lockdownu. Jeżeli odpowiadamy sobie na to pytanie, że tak, chcemy, żeby było jeszcze gorzej, bo to zaszkodzi naszym przeciwnikom politycznym, no to znaczy, że jesteśmy ludźmi całkowicie nieodpowiedzialnymi, że nie to, że nie jesteśmy patriotami, jesteśmy po prostu złymi ludźmi.
I to jest pewnie rodzaj apelu przed kolejną rocznicą Święta Niepodległości.
No cóż, myślę, że próbujmy wrócić do elementarnych danych rozumu, które podpowiadają nam, nie zwiększajmy skutków pandemii, starajmy się je ograniczyć, starajmy się doprowadzić do sytuacji, w której wyjdziemy z niej jak najprędzej, z jak najmniejszymi kosztami i w której będziemy mogli znowu zacząć ze sobą rozmawiać, spierać się na argumenty, a nie na wulgaryzmy.
Historyk, publicysta, profesor Andrzej Nowak był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dobrego dnia.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.